Duc in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Prezentowane ostatnio w klimacie aktualnie przeżywanego Adwentu godzinki o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny to nie jedyny tego rodzaju utwór poetycko-modlitewny i zarazem swoiste nabożeństwo. W pobożności ludowej praktykowane są bowiem godzinki do serca Pana Jezusa czy do świętych. Natomiast w tradycji bizantyjskiej, na którą coraz bardziej w duchu ekumenicznym otwiera się Kościół katolicki, niemal analogiczną formą śpiewanej medytacji jest akatyst. Jest to nabożeństwo złożone z pieśni pochwalnych ku czci Chrystusa, Maryi lub świętych, odmawiane lub śpiewane na stojąco, do czego nawiązuje jego nazwa. W języku greckim katekidzein oznacza siedzieć, zaś przedrostek a jest zaprzeczeniem. Akatyst jest zatem celebrowany zawsze w postawie stojącej, nie tylko ze względów praktycznych, bowiem łatwiej śpiewa się stojąc, ale przede wszystkim ze względu na szacunek dla Boga i tego, komu dedykowany jest ten utwór. Spośród wielu akatystów najbardziej znanym i według opinii wielu najpiękniejszym jest akatyst ku czci Boga Rodzicy. Uznawany jest też za najstarszy w literaturze chrześcijańskiej hymn ku czci Matki Bożej. Prawdziwy klejnot patrystycznej poezji maryjnej, który przez wiele wieków ożywiał i kształtował duchowość oraz pobożność maryjną bizantyjskiego wschodu. O walorach tego hymnu liturgicznego pisał papież Benedykt XVI w adhortacji Verbum Domini. Czytamy tam, że w szczególności wspaniały hymn ku czci Matki Bożej, zwany akatystem, stanowi jedną z najwznioślejszych form pobożności maryjnej w tradycji bizantyjskiej. Modlenie się jego słowami otwiera szeroko duszę i przygotowuje ją do przyjęcia pokoju pochodzącego z góry, od Boga, tego pokoju, którym jest sam Chrystus, narodzony z Maryi dla naszego zbawienia. Pochodzenie omawianego tu hymnu ku czci Bogu Rodzicy nie jest pewne. Zanim jednak podejmiemy próbę wyjaśnienia, kto może być jego autorem, warto zaznaczyć, że odkryty w latach 30. XX wieku strzępek papirusu z greckim tekstem znanej modlitwy Subtuum Presidium, pod Twoją obronę, z przełomu III i IV wieku, jak również teksty świętego Efrema Diakona, zmarłego w 373 roku, świadczą o tym, że na wschodzie pobożność chrześcijańska dużo wcześniej niż oficjalna teologia uświadomiła sobie świętość Maryi i jej rolę jako Matki Bożej w historii zbawienia. Potwierdzeniem tego był entuzjazm tłumów w reakcji na uchwały soboru w Efezie w 431 roku. Sobór ten, potwierdzając dogmatyczną prawdę o bóstwie Chrystusa, tym samym uznał Boże Macierzyństwo Maryi. Na ten temat kwiecistą mowę wygłosił wtedy święty Cyryl Aleksandryjski. Zastanawiające jest to, że pomiędzy jego kazaniem a omawianym tu akatystem dostrzegalne są daleko idące podobieństwa. Być może, że autor akatystu inspirował się słowami świętego Cyryla Aleksandryjskiego. Panuje dość powszechne przekonanie, że autorem akatystu jest młody diakon Roman, zmarły około 556 roku, pochodzący z Syrii. ponieważ skomponował około 1000 hymnów i pieśni liturgicznych, zwanych kontakionami, potomni nadali mu przytomek pieśniarz, po grecku melodos. Legenda głosi, że młody mnich Roman Melodos miał sen, podczas którego usłyszał cudowny anielski śpiew, który po przebudzeniu przelał na papier, zapisując jego tekst i melodię, i tak powstał akatyst. Przyjmuje się także możliwość wcześniejszego powstania omawianego hymnu. Jego autorem mógł być zatem patriarcha Konstantynopola Sergiusz, diakon Jerzy Pizydes, patriarcha Germanos, a nawet Focjusz. Argumentem przemawiającym za autorstwem jednego ze wskazanych wyżej patriarchów jest fakt, że akatyst uznano za hymn zwycięstwa z powodu jego początkowej strofy, czyli tzw. premonionu, w którym to Konstantynopol wychwala Bożą Rodzicielkę za ocalenie miasta od śmiertelnego niebezpieczeństwa, nazywając ją waleczną hetmanką, która posiada moc niezwyciężoną. Według tradycji po raz pierwszy akatyst został wykonany po odparciu oblężenia miasta przez Awarów w 626 roku. Dzięki ożywionym kontaktom Wenecjan z Bliskim Wschodem akatyst dotarł na zachód przez Włochy około VIII wieku. W Wenecji został przetłumaczony na łacinę i zaczął mocno wpływać na pobożność maryjną średniowiecza. Był między innymi inspiracją do tworzących się później litanii maryjnych, spośród których najbardziej popularną stała się litania odmawiana w sanktuarium w Loreto, dlatego została nazwana litanią loretańską. Akatyst jako kosztowny utwór poetycki składa się z 24 strof podzielonych na dwie grupy, na 12 ikosów i 12 kontakionów, które zostały ułożone w formie akrostychu. Każda bowiem strofa zaczyna się od kolejnej litery alfabetu greckiego, stąd akrostych. Strofy zostały podzielone na 4 równe części, zwane po grecku stasis. Każdą strofę, zwaną ikos, otwiera ukazanie jakiegoś wydarzenia, wokół którego koncentruje się dana myśl. Podtrzymywana jest ona w medytacji opartej na biblijnych obrazach odnoszonych do Maryi, a wkomponowanych w rodzaj pozdrowień, które rozpoczynają się od wezwania witaj, czyli raduj się, bądź zdrowa, haire po grecku. Ikos kończy się wezwaniem witaj, oblubienico dziewicza, i wtedy śpiewacy osiągają kulminację swojej intonacji. Po tym następuje chrystologiczny kontiakion, czyli druga część strofy, nadający właściwą perspektywę teologiczną rozważanym wydarzeniom i przymiotom Maryi. Także tutaj obficie wykorzystywane są obrazy i symbole biblijne. Druga część strofy, zwana kontakionem, kończy się podniosłym śpiewem Alleluja. Przechodzenie od tego, co uchwytne jest dla zmysłów zewnętrznych, do tego, co jest dostrzegalne w duchu wiary, a więc od tego, co da się opowiedzieć, do tego, w co można jedynie uwierzyć, jest doskonałą szkołą medytacji. Z tego względu akatystu nie można traktować jako zwykłego utworu literackiego. W poszczególnych strofach kto inny wznosi okrzyki wielbiące Maryję. Jest nim na przykład Archanioł Gabriel, Święta Elżbieta, pasterze i mędrcy przy żłóbku oraz inne postaci biblijne. Wskazują na to także tytuły poszczególnych strof. Całość dzieli się na dwie zasadnicze części: narracyjną, pierwsza i druga stazis, która jest opowieścią o dziecięcych latach Jezusa na podstawie Ewangelii świętego Łukasza, oraz refleksyjną liryczną, to trzecia i czwarta stazis, określaną także jako teologiczno-dogmatyczną, gdyż przedstawia główne prawdy wiary odnośnie do Maryi. Coraz bardziej popularne ostatnio w Kościele katolickim celebrowanie akatystu, szczególnie przy okazji uroczystości i świąt maryjnych, niekiedy przybiera formę nieszporów albo jest włączane w celebrację nieszporów. Prezentowany tu hymn, znany jako akatyst ku czci Bogu Rodzicy, odznacza się doskonałą strukturą stylu i rytmu połączonych z ekspresją języka wyrażającego głęboką teologię. Dzięki temu Kościół wyśpiewuje swój zachwyt nad tajemnicą wcielenia i wyraża wdzięczność względem Bogu Rodzicy. Odpowiednikiem tego w liturgii Kościoła Zachodniego jest biblijne Magnificat lub przypisywany świętemu Ambrożemu uroczysty hymn Te Deum Laudamus, Ciebie Boga wysławiamy, śpiewany w szczególnie uroczyste chwile roku liturgicznego. Teologiczna treść akatystu koncentruje się wokół obecności Maryi w tajemnicy Słowa Wcielonego i życiu Kościoła. Bardzo wyraźnie została ukazana także prawda o Trójcy Przenajświętszej i o Chrystusie jako wcielonym Słowie Bożym. Treści dotyczące Trójcy Przenajświętszej zostały włożone w usta mędrców ze wschodu w strofie siódmej. W tym kontekście macierzyństwo Maryi względem Słowa Wcielonego jest wypełnieniem odwiecznego planu Ojca w mocy Ducha Świętego. Maryja jest więc ukazana nie tylko jako Matka Syna Bożego, ale także jako wybrana przez Ojca i jako oblubienica Ducha Świętego, a więc szczególna świątynia Przenajświętszej Trójcy, na co wskazują liczne obrazy biblijne użyte w akatyście. Jako uosobienie Bożej dobroci i skarbnica życia, Bogurodzica jest także naszą pośredniczką. Wspomniany wyżej akrostychiczny układ poszczególnych strof od alfa do omega symbolizuje Chrystusa, który w Apokalipsie świętego Jana Apostoła określany jest jako początek i koniec. Zdaniem komentatorów akatystu należy w tym widzieć paschalny i zarazem eschatologiczny kontekst mariologii zawartej w tym hymnie. Maryja jawi się więc jako prawdziwa hodegetria, czyli ta, która wskazuje na Jezusa jako drogę, prawdę i życie. Przez kontemplację jej przebóstwionego piękna i wydarzeń zbawczych, w które ona jest włączona Bożym planem zbawienia, chrześcijanin odkrywa swoją drogę i swoją wąską ścieżkę prowadzącą do pełni życia w wieczności. Akatyst stanowi więc nie tylko kwintesencję mariologii mocno osadzonej na Biblii i duchowym doświadczeniu Kościoła pierwszych wieków, ale dla współczesnego chrześcijanina jest doskonałą szkołą życia duchowego i mistycznej kontemplacji. Przekaz głębokich treści dogmatycznych z całą finezją teologicznej precyzji dokonuje się w akatyście nie tyle na drodze racjonalnego myślenia, co przede wszystkim poprzez poetycką formę słowa, obraz biblijny i śpiew bez akompaniamentu. Ten właśnie sposób przekazu treści wiary, nazywany niekiedy prototekstem mistycznym, w pełni odpowiada medialnej mentalności współczesnego człowieka, co między innymi tłumaczy wspomnianą niezwykłą współcześnie popularność akatystu, zwłaszcza wśród młodzieży.